Dzisiejsza Ewangelia, przed chwilą odczytana, stanowi w pewnym paralelnym nurcie do Ewangelii według świętego Mateusza odwróconą wersję błogosławieństw. O ile święty Mateusz swoje kazanie Jezusa Chrystusa na górze rozpoczyna od 8 błogosławieństw, moglibyśmy powiedzieć od strony pozytywnej, o tyle święty Łukasz tę samą treść, tę samą myśl wyraża z odwrotnej strony, poprzez biada. I moi drodzy, spróbujmy tę myśl błogosławieństw, zwłaszcza wersji mateuszowej, jak i tej wersji łukaszowej, rzucić na tę sytuację i tę intencję, która dzisiaj nas gromadzi wokół ołtarza. A chcemy wspominać, taka jest potrzeba naszego serca, ofiary. Ci, którzy podczas tej horrendalnej, okrutnej II wojny światowej stracili życie, i to w sposób gwałtowny, brutalny, kiedy, jak mówimy, uzbrojony po zęby żołnierz zwrócił się przeciwko bezbronnemu cywilowi. Jak to rozumieć i skąd się to bierze? Kiedy rozpatrujemy naszą sytuację obecności w tym świecie, to zauważamy, że pierwszym otoczeniem, które nas otacza, jest cały świat materialny. To, z czym się spotykamy, jaką rzeczywistością materialną. I też zauważamy, że ta rzeczywistość materialna podpatająca pod zmysły ma jakby drugie dno. Tym drugim dnem są prawa, które tą rzeczywistością materialną rządzą. Dzisiaj jesteśmy świadkami niebywałego rozwoju astrofizyki. Niebywałego rozwoju astrofizyki. A czym jest astrofizyka? Jest właśnie nauką, która przypatruje się, bada, rozpoznaje te właśnie prawa fizyki, które doprowadziły do konstruowania całego kosmosu w takiej postaci, jak on dzisiaj wygląda i jak on dzisiaj daje się rozpoznać. Czym są te prawa fizyki? To jest jakaś rzeczywistość, która nie podpada pod władzę człowieka, która sobą nie da manipulować, która sobą nie da rządzić. Człowiek musi je rozpoznawać po to, aby z jednej strony się im podporządkować, ale z drugiej strony zrozumieć i w tym sensie wykorzystać. Bo dzięki tym samym prawom fizyki człowiek zdolny jest skonstruować samolot, czyli kilkadziesiąt ton, które nie wiadomo dlaczego unoszą się w powietrzu. Człowiek musi się im podporządkować, bo one sobą nie dadzą manipulować. Nie pozwolą, aby je na nowo definiować. Trzeba je przyjąć takie, jakie są. I z jednej strony jest to rzeczywistość, która prowadzi człowieka do pokory, ale jednocześnie przez swój rozum pozwala mu być wielkim, bo człowiek potrafi te prawa tak wykorzystać, że jednocześnie jemu służą. Ale jest druga rzeczywistość, druga przestrzeń, w której człowiek żyje. Tym drugą rzeczywistością jest drugi człowiek. Właśnie drugi człowiek, który także ma jakby te drugie dno, o którym mówiliśmy. Tym drugim dnem człowieka jest życie. Właśnie życie, które tak jak owe prawa fizyki nie jest bezpośrednio dostępne człowiekowi. Ono jest zapośredniczane. I tak jedynie mamy do czynienia z żywą rośliną, z żywym zwierzęciem, z żywym człowiekiem. Ale z tymi prawami, które rządzą jakby życiem, dzięki którym życie się realizuje, to znaczy przemiana materii, wzrost, żywy organizm rośnie, ale nie w nieskończoność, bo przychodzi czas obumierania i śmierci. I dlatego jest trzeci wymiar życia, rozmnażanie. Właśnie rozmnażanie. Ale życie w tych właśnie fundamentalnych prawdach, którymi się kieruje, które jakby życiem rządzą, przeciwnie niż prawa fizyki, jest bezbronne w stosunku do człowieka. Z życia można kpić. Życie można manipulować. Życie można dowoli definiować. Dlaczego? Dlatego, że życie się o siebie nie upomina, tak jak o siebie upominają się prawa fizyki. A zatem wolno powiedzieć, że życie jest bezbronne wobec człowieka. Człowieka można unicestwić, zakopać w lesie i tak zostanie na zawsze. Życie się o niego nie upomni. Kto może się upomnieć o życie człowieka zakopanego w lesie? O to życie może się upomnieć jedynie sumienie. Najpierw sumienie drugiego człowieka. Ale pod jednym warunkiem. Że człowiek uzna w sobie różnicę między dobrem a złem. Właśnie rozróżni między dobrem a złem. Jakby uzna tę odwieczną walkę dobra i zła ze sobą. To właśnie o tej odwiecznej walce dobra ze złem kilkanaście dni temu, 1 września w Warszawie, mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Bodaj pierwszy raz od niepamiętnych czasów, przynajmniej ja nie pamiętam, aby ktokolwiek w środkach społecznego przekazu mówił tym językiem, mówił o owej odwiecznej walce między dobrem a złem. W ogóle mówił o dobru. W ogóle mówił o złu. Bo te słowa wykreśliliśmy z naszego powszechnego języka. Tymi słowami się nie posługujemy, komunikując się z drugim człowiekiem. Tymi słowami się nie posługujemy, opisując sytuację. Człowiek musi uznać różnice, granice między dobrem a złem. Ale moi drodzy, do tego, aby tę różnicę uznać, nie potrzeba być człowiekiem wierzącym. To każdy człowiek, który włada rozumem, jest zobowiązany, jest zobligowany moralnie do uznania tej różnicy. I o tej różnicy bardzo dobitnie ostatnio powiedział nasz polski filozof, człowiek niewierzący, człowiek, który nigdy nie deklarował swojej wiary, człowiek, który nigdy nie przyjął chrztu, nigdy oficjalnie nie był członkiem Kościoła, jakim był Leszek Kołakowski. To właśnie Leszek Kołakowski ukazał, powiedział, że ta różnica między dobrem a złem to nie jest wymysł człowieka, ale to jest rzeczywistość, która dana jest człowiekowi z góry, od niego niezależna. Człowiek nie ma żadnej władzy, aby tę granicę przesuwać, bo nie może i nie potrafi i mu się to nie uda. Zło będzie zawsze złem w sobie samym i dobro będzie zawsze dobrem w sobie samym i ta granica nie ulega władzy człowieka i nie jest przesuwalna. I mówi Kołakowski wprost, że właśnie w tym się wyraża i na tym polega prawo naturalne. A moi drodzy, dzisiaj w Europie prawo naturalne jest kwestionowane. Prawo naturalne uważa się za wymysł katolicyzmu i jedynie katolicy mogą się wokół tego, czym prawo naturalne jest, kłócić, bowiem świat się tym nie interesuje i nie chce interesować. Bodaj pierwszą uchwałą, ustanowieniem prawa, które odwoływało się do prawa naturalnego, to była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona w 1948 roku przez ONZ. A może dokonało się to właśnie pod wpływem procesu norymberskiego, gdzie wysokiej rangi hitlerowców postawili przed sądem międzynarodowym, w którym także uczestniczyli sędziowie z Moskwy. I kiedy ci hitlerowcy tłumaczyli się, że musieli robić to, co robili, bowiem taki mieli rozkaz, takim kazała ich władza, to ci sędziowie im powiedzieli nie, bowiem pierwszym prawem jest prawo naturalne. Właśnie prawo naturalne, które przemawia między innymi owym przykazaniem nie zabijaj. I na tej mocy ich skazali. Ale od tamtej czasy Europa i świat zapomniał o prawie naturalnym. a że właśnie życie o siebie się nie upomina, to dlatego człowiek wszystko może. Może budować obozy koncentracyjne, gułagi. Może go stać na największe okrucieństwo, gdzie jedynym ograniczeniem okrucieństwa jest brak fantazji. Jest brak fantazji. To tutaj także tkwi źródło tego prawa, które oderwano od prawa naturalnego, zezwala na aborcję, eutanazję, in vitro i wiele innych eksperymentów biogenetycznych nad żywymi organami, również i ludzkimi, a zwłaszcza ludzkimi, które to eksperymenty prowadzą do unicestwienia ludzkiego życia. Powiedziałem, że jedynie o zakopanego w lesie człowieka może się upomnieć ludzkie sumienie. Ale tu okazuje się, że ludzkie sumienie jest za krótkie. Ono także nie potrafi zadośćuczynić sprawiedliwości temu zakopanemu w lesie człowiekowi. Bo w ostateczności od tego zakopanego w lesie człowieka może się upomnieć Bóg. Jakby Boże sumienie. I dlatego ja osobiście znajduję tutaj swoistego rodzaju dowód na istnienie Pana Boga. W tym sensie, że musi istnieć Bóg. Bowiem jedynie On jest zdolny zadośćuczynić sprawiedliwości. Jedynie On zdolny jest uczynić, że owe błogosławieństwa, błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości, jedynie Bóg może zadośćuczynić sprawiedliwości. Jedynie Bóg może zadośćuczynić owemu oczekiwaniu, które niesie w sobie człowiek sprawiedliwy, a który cierpi. I to cierpienie potrafi nieść. Potrafi to cierpienie przezwyciężać dobrem. Jedynie Bóg może mu to wszystko wynagrodzić i zadośćuczynić jego oczekiwaniu, oczekiwaniu sprawiedliwości. Bowiem, gdyby tak nie było, to życie ludzkie byłoby czymś absolutnie niezrozumiałym. Byłoby jakimś horrendum, jakimś irracjonalizmem. I o ile okazuje się, że cały kosmos jest racjonalny, matematycznie obliczalny, to człowiek miałby być tutaj wyjątkiem i byłby czymś irracjonalnym. Bowiem z jednej strony to właśnie wszczepienie w człowieka sprawiedliwości, że człowiek nie może nie oczekiwać sprawiedliwości, że człowiek nie może nie oczekiwać sprawiedliwości, nie może nie oglądać, nie wyglądać sprawiedliwości, że ilekroć człowiek doświadcza niesprawiedliwości, tylekroć z głębi jego jestestwa wyrywa się owo słowo, tak być nie powinno. To słowo musiałoby zostać na wieki niezrealizowane i niespełnione. To oczekiwanie musiałoby zostać na wieki niespełnione i niedopełnione. To oczekiwanie byłoby niespełnione. Człowiek byłby jakąś sprzecznością. To z jednej strony ktoś mu dał poczucie sprawiedliwości, a z drugiej strony to dane mu poczucie sprawiedliwości nigdy nie miałoby być wypełnione, zrealizowane, nigdy nie miałoby być temu zadośćuczynione. I dlatego musi być Bóg, który jedynie właśnie jest zdolny i mocen zrealizować swoje błogosławieństwa wypowiedziane ku człowiekowi. Jedynie zdolny jest zrealizować owe biada, owo upomnienie tym wszystkim, którzy całą tę rzeczywistość, w której żyją, lekceważą. Z nią się nie liczą. Czują się w stosunku do niej Bogiem, zamiast uznać swoją zależność od niej. I dlatego musi być Bóg. I dlatego nadzieja człowieka, którą człowiek w sobie nosi, która w obliczu niesprawiedliwości każe mu rzucić na szaniec nawet swoje życie, to właśnie jakby domaga się i oczekuje Boga, że człowiek właśnie żyje nadzieją. To znaczy żyje jakby tą wewnętrzną pewnością, że dzisiaj warto żyć, warto się poświęcić, warto nawet ofiarować swoje życie w imię sprawiedliwości, bo jutro będzie lepsze. Właśnie w imię tego lepszego jutra człowieka stać dzisiaj na heroizm, na bohaterstwo, na ofiarę, na poświęcenie. Nie tak dawno obchodziliśmy 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Szczególna bitwa, gdzie właśnie dopiero Polacy, zwyciężając, otworzyli aliantom, pozostałym wojskom, które Monte Cassino nie potrafiły zdobyć, drogę do Rzymu. Ale kiedy już do tego Rzymu przybyli, to w defiladzie zwycięzców nie pozwolono im uczestniczyć. I ci właśnie sami żołnierze już przed tą ostateczną bitwą już dokładnie wiedzieli, że zostali sprzedani przez aliantów, że mocą decyzji jałtańskich i poczdamskich Polska znalazła się już pod okupacją sowiecką. A zatem można powiedzieć, walczyli o pietruszkę. A jednak wiedzeni honorem żołnierza, a jednak wiedzeni przysięgą żołnierską, poszli w bój. Właśnie poszli w bój dlatego, że szli do tego boju z krzyżem. I to krzyż okazał się dla nich największą nadzieją. Niektórzy z nich żyją do dzisiejszego dnia. I zapewne trudno nam sobie wyobrazić tę radość, ich radość, że ta nadzieja już się im spełniła. To jest właśnie to bohaterstwo i ta ofiara ludzi II wojny światowej. I mają prawo do tego, żebyśmy o nim w taki sposób mówili i o ich ofierze pamiętali. A naszym obowiązkiem, abyśmy wiedzieli, jakie są nasze korzenie. Amen.